Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś Jakub Urbański, psycholog i socjolog, trener oraz wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, zajmujący się m.in. badaniami nad manipulacją i kłamstwem. Witam cię w studio.
Dzień dobry.
Zaprosiłam cię, żeby porozmawiać o nastolatkach kłamczuchach. Dlaczego właściwie ludzie kłamią, powiedzmy tak ogólnie?
Myślę, że trzeba zacząć od tego, że kłamstwo jest kompetencją, tak mówiąc językiem biznesowym. To nie jest coś takiego, z czym się rodzimy. Czyli kłamstwo się uczymy, to trochę tak jak z językami jest. Im więcej go używamy, tym lepiej mówimy. I z kłamstwem jest tak samo. Im częściej kłamiemy, tym lepiej nam to wychodzi. I taki jest początek, jeżeli chodzi o kłamstwo. Natomiast dlaczego ludzie kłamią? Myślę, że dlatego, że mają jakiś biznes w tym po prostu, jakiś interes. Mają coś z tego. I to jest jeden z takich ważnych powodów.
A jeśli chodzi o dzieci, o nastolatków, oni już często w wieku przedszkolnym, czy tam małe dzieci po prostu oszukują, fantazjują, tak, na początku?
No właśnie, to jest ważne słowo, że dzieci małe nie kłamią, tylko fantazjują. One nie mają jeszcze takich struktur zbudowanych, w których by mogły zbudować jakiś tam rodzaj kłamstwa. To jest trochę tak, że jeżeli przyskrobią coś na przykład, tak, to bardzo by chciały, żeby zupełnie było inaczej. I zaczynają fantazjować, że szklanka sama pękła, a to nie one zrobiły. I teraz bardzo dużą rolę odgrywają rodzice, bo jeżeli wyjdą do tego z pretensją, tak, jakąś taką właśnie będą uważały, że dziecko kłamie. Ono nie kłamie, ono po prostu fantazjuje. Ono by nie chciało, żeby to szklanka pękła. I to jest raczej u dzieci rodzaj fantazjowania. Tak? One żyją w świecie fantazji, wierzą w świętego Mikołaja, nie wiem, wierzą w swoich bohaterów, często się z nimi utożsamiają i w tym momencie, jeżeli jakiś bohater się zachowuje tak, a nie inaczej, to potrafią fantazjować na ten temat.
Tak? I chcesz powiedzieć, że dużo zależy od rodziców, tego jak rodzice będą już od najmłodszych lat postępować, czy to fantazjowanie będzie można jakoś tam ukrócić i uzyskać u dziecka, nie wiem, jakiś stopień zaufania, że ono nie będzie oszukiwało, kłamało, czy to jest niezależne od tego, co my zrobimy, bo i tak ta pokusa kłamania gdzieś tam będzie i w wieku 12 lat może to wypłynąć.
Ta pokusa kłamania będzie, ale ona będzie w takim stopniu niezagrażającym innym. Natomiast bardzo dużo zależy od rodziców, dlatego że jeżeli dziecko będzie miało jakieś profity z tego, że będzie kłamać i rodzic z tym nie będzie nic robił, to to kłamstwo będzie się rozwijać. Natomiast jest jeszcze taki rodzaj kłamstwa, w którym dzieci często kłamią, dlatego że chcieliby dobrze dla rodziców. Kłamstwo w ogóle ma dosyć ciekawą strukturę. Zauważono na przykład, że u 4-5-latków, u których ten język dopiero się jakoś tam wypracowuje. Okazuje się, że one złapane właśnie na jakimś takim wydarzeniu, w którym zaczynają fantazjować, potrafią nawet podwójnie złożonymi zdaniami mówić, chociaż wcześniej wcale tego nie potrafiły. Więc kłamstwo wywołuje jakiś stres nie tylko u dorosłych, ale też u dzieci, a to powoduje, że tam jakaś ta struktura kłamstwa u nich jest dużo ciekawsza. No, ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę na coś takiego, że taki karzący rodzic może się spodziewać tego, że dziecko w przyszłości będzie kłamać. Dzieci się przede wszystkim uczą od rodziców, ale też jest trochę takiej nieodpowiedzialności czasami u rodziców. To jest tak, że jeżeli na przykład sytuacja jest taka, że mama powie, nie wiem, do swojego syna czy do córki, powiedz cioci, że mnie nie ma, tak? No i dziecko widzi, że
mama jest. Ma,
tak, że
no,
z tego są jakieś
mama
profity.
Kłamie, tak.
No i tutaj dochodzimy do prostej prawdy, że no, dzieci najczęściej się uczą od rodziców.
Przez naśladowanie.
Tak,
mama
przez
kłamie,
naśladowanie.
To mi też wolno.
Ale nie skupiajmy się tylko na rodzicach, bo dzieci się uczą od swoich rówieśników w szkole. Dzieci się uczą na podwórku. One też mają bardzo duży taki aspekt, te obszary mają taki duży aspekt wychowania, jeżeli chodzi o i nauczania kłamstwa. Tak? No, dzieci kłamią albo, żeby coś uzyskać, tak?
uniknąć kary. Krytyki jakiejś.
Ale też na przykład kłamią, dlatego że zauważają na przykład, że tak jest wygodniej, albo też kłamią dla dobra rodziców. Miałem teraz do czynienia z taką rodziną, w której 11-latka zauważyła, że mama zawsze pyta, małżeństwo po rozwodzie, i zawsze pyta, co tata robił, kiedy zabierał ją na lody i na to. I kiedy się dowiadywała, że tam była jakaś nowa ciocia, no to wtedy była bardzo zmartwiona, zdenerwowana. No i ta dziewczynka zauważyła, że mamie to sprawia przykrość i
przestała o tym mówić.
Tak, nie mówiła prawdy po prostu. Nie, nikogo nie było, tata mi nic nie kupował.
Czyli to rodzice mogą budować jakieś bariery, też przez to powiedzieć tak, że dziecko zaczyna kłamać, bo widzi, że no to po prostu się opłaca, tak jak powiedziałeś.
Tak, tak.
Może tak też dzieci uważają, że rodzice nie powinni wszystkiego o nich wiedzieć. Zwłaszcza te dzieci nastoletnie w okresie buntu.
No i tu przychodzimy do nastolatków, którzy zauważają, że że często kłamstwo przynosi jakiś rodzaj profitu. Poza tym nastolatki, budując tą swoją tożsamość, kiedy właśnie zaczynają w wieku 9-11 lat, pragną być takimi małymi dorosłymi, sięgają po różne rzeczy, no, które są zakazane i które rodzice nie chcieliby, żeby oni
próbowali.
Nie mówię tylko o papierosach czy narkotykach, ale to jest kwestia czasami nawet zaglądania na strony internetowe nie takie jak należy, ale też czasami jest tak, że dziecko nie chce wykonywać jakiejś pracy domowej zadanej w szkole albo nie chce się uczyć, bo akurat rozmawia z kimś na jakimś komunikatorze i mama przychodzi i czy tam ojciec, zrobiłeś lekcję? Tak, oczywiście zrobiłem. Nauczyłeś się? Tak, oczywiście nauczyłem się. No i widzą, że jeżeli rodzic z tym nic nie robi dalej, no to widzą, że to przynosi profit, bo mają spokój. I to jest też taka nauka na przyszłość. Jeżeli to będzie się rozwijać, jeżeli nie będziemy tego zatrzymywać, no to one będą sięgać po ten rodzaj kłamstwa na każdym kroku. Tym bardziej, że też współczesność powoduje, że my niestety bez kłamstwa nie jesteśmy w stanie funkcjonować.
Dorosły też może u nastolatka sprowokować kłamstwo, na przykład nie pytając go w taki sposób nieoskarżycielski, bo często jest tak, zepsułeś coś, tak? Zrobiłeś. Czyli my jakby oświadczamy już coś, a nie pytamy, dlaczego to zrobiłeś albo co się z tym stało.
No właśnie, podstawową kwestią w rozmowach z nastolatkiem o tym, czy skłamał, czy nie, jest sprawdzenie, czy on w ogóle mówi prawdę. O tym rodzice zapominają, nie tylko rodzice, ale czasami też nauczyciele, bo szkoła jest też jednym z takich miejsc, które uczy kłamstwa bardzo często. I to jest jakby taka podstawowa sprawa. A później to od razu może taka rada, że rozmawiając ze swoim dzieckiem, czy w ogóle z jakimkolwiek dzieckiem, no bo nastolatek to też jest dziecko, wyjdźmy z pokoju przesłuchań po prostu. Bo mamy do czynienia często z takimi komunikatami, które są bardzo oskarżycielskie. My w ogóle traktujemy nasze dzieci często w sposób taki bardzo, bardzo dziecinny. A one już w tym wieku właśnie 11, 12, już 15 czy 16 lat mają jakieś takie wymogi szacunku jakiegoś, chcą być dorosłymi. Tak? I z nimi trzeba po prostu bardzo poważnie porozmawiać.
Można liczyć na większą szczerość, kiedy będziemy traktować partnersko, tak?
Tak, w rozmowie. Bardzo partnersko, tak. Będziemy traktować partnersko, a przede wszystkim trzeba też zwrócić uwagę, że dzieci nie mają jeszcze takich wypracowanych wartości. Nie do końca zdają sobie sprawę, jakie konsekwencje niesie kłamstwo. Ja nie wiem dlaczego. Często rodzice przez zaniechanie albo przez rodzaj jakiegoś lenistwa nie kontynuują sprawy dotyczącej kłamstwa. Nawet jeżeli coś wyjaśnią, to później to zostawiają. A z dzieckiem trzeba porozmawiać. Po prostu odbyć taką właśnie partnerską rozmowę. Dlaczego powiedziałeś nieprawdę? To jest trochę tak, że lepiej zapytać, co ci to dało, że powiedziałeś nieprawdę, niż przyjść do dziecka i powiedzieć, znowu kłamałeś.
No właśnie, ale też czasami dochodzi do takiego zwalania winy na innych, prawda? Czyli nastolatek czy dziecko mówi, to nie ja, to Kazio, to Zosia, to Zdzisiu, a czasami nawet wręcz to twoja wina, mamo, albo tato. Tak też jest. Uciekają dzieci od tego kłamstwa przez pokazywanie innych jako winnych?
To jest w ogóle psychologiczny mechanizm, który gdzieś tam zostaje wypracowany przez dziecko już dużo, dużo wcześniej. Tutaj niestety dorośli to pokazują dziecku, że tak jest, bo my w ogóle mamy w sobie coś takiego, już jakby psychologia dawno udowodniła, że kiedy popełniamy jakiś błąd, to przeważnie szukamy powodów na zewnątrz. Przecież my się nigdy do pracy nie spóźniamy, pani redaktor. To zawsze są korki, albo autobus się spóźnił, albo coś, tak?
Natomiast, czynniki zewnętrzne.
Tak, zawsze są czynniki zewnętrzne, natomiast wewnętrzne są tylko wtedy, kiedy osiągamy jakiś sukces. U nastolatków jest tak samo. To nie ja, to Patrycja napisała tego SMS-a. To nie ja paliłem, to koledzy przyszli, palili, ja w ogóle nawet papierosów nie dotykałem, tak? Zawsze jest jakiś powód na zewnątrz, kiedy się coś
stanie. Widzą czasami też dzieci po prostu w zaparte. My wiemy, że one kłamią, mamy dowody na to, że kłamią, a one się nie przyznają. I jak rozmawiać wtedy z takim nastolatkiem? Jak mu powiedzieć, że tak nie powinien?
Przede wszystkim to jest kwestia tego, że wychodzimy z pokoju przesłuchań. Znaczy nie przesłuchujemy dziecka, tylko siadamy z nim i zaczynamy rozmowę tak, jakbyśmy rozmawiali z przyjacielem po prostu. Zapytać warto, co ci to daje, że mówisz nieprawdę, tak? Gdzie tu jest logika tego, że wolisz skłamać niż powiedzieć prawdę? To jest też kwestia konsekwencji. Jeżeli mamy karzącego nauczyciela, czy karzącego rodzica, czy też opiekuna na jakimś obozie, to dzieci raczej będą starały się kłamać, bo nie chcą być ukarane.
Można powiedzieć im na przykład, jakie mogą być skutki ich kłamstwa?
Właśnie chciałem powiedzieć, że to ma być następny etap rozmowy. Kiedy dziecko buduje tą swoją tożsamość, to warto z nim porozmawiać, jakie skutki przynosi kłamstwo, jak jest złe, jak powoduje spustoszenie w umysłach, że ludzie się mogą po prostu od niego odsunąć w przyszłości. Też warto oczywiście powiedzieć o tym, że są takie rodzaje kłamstwa, które no czasami są nam potrzebne, tak? będąc dorosłymi, negocjujemy coś i tam raczej używamy kłamstwa, gdyż pocieszając kogoś też używamy kłamstwa. Więc podobno badania wskazują, że co 15 minut potrafimy gdzieś tam skłamać, fantazjujemy na jakieś tematy. Tak? Dzieci się tego bardzo szybko uczą i nie mają takiej wypracowanej struktury, co jest dobre, a co jest złe. I one traktują w pewnym momencie kłamstwo jako część swojego komunikatu. Są takie dzieci, które cały czas kłamią, bo jest im wygodniej. Po prostu zyskują z tego profit w postaci świętego spokoju. Więc one wejdą z tym kłamstwem w dorosłość. Natomiast w momencie, kiedy rodzic to zatrzyma właśnie poprzez taką szczerą rozmowę, w której obie strony będą miały dla siebie szacunek i w pierwszym momencie jakby uzmysłowi takiemu dziecku, że kłamstwo wcale nie przynosi profitu, że wcale nie jest fajne, że prawda jest o wiele ciekawsza i ta prawda zostanie nagrodzona przede wszystkim. Tak? Dziecko będzie widziało nagrodę w tym, że mówi prawdę i to nie chodzi, nie Boże, tylko o nagrody rzeczowe, ale chodzi też o, po prostu o to, że...
Traktowanie jak dorosłego,
tak,
jak partnera, tak?
Że będzie traktowany jak partner, że będzie traktowany dorośle, że nikt nie będzie miał to do niego pretensji, a wręcz zostanie właśnie nagrodzony uśmiechem czy taką dozą szacunku dla siebie, to w następnej części takiej rozmowy należy powiedzieć, należy porozmawiać z dzieckiem, jakie wartości są budowane na prawdzie.
No dobrze, a chciałam ci jeszcze zapytać, co będzie, jeśli na przykład my się pomylimy? Oskarżymy nasze dziecko o kłamstwo i się pomylimy, no ono nie... Okaże się, że nie kłamało. To powinniśmy przeprosić, przyznać się do błędu?
Tak. Znam takich cudownych rodziców, którzy potrafią przerwać nawet wspaniałą imprezę dorosłych, bo się ze swoimi dzieciakami mówiły, że wrócą o 22 do domu. Mimo, że dzieci mają 5, 6, 7 lat. To jest właśnie to, że jakiś taki ogromny szacunek dla pewnej umowy między rodzicem a dzieckiem też uczy te dzieci, że uczy zachowania przede wszystkim, takiego bardzo dobrego zachowania. I tutaj z tym kłamstwem też jest tak. Jeżeli gdzieś tam się pomylimy, to ja przychodzę do swojego dziecka i mówię, sorry, stary, przepraszam, hej, bohaterze, nie powinienem tego mówić. Ono się uczy, że należy zawsze wracać. Powiem jak moja babcia, że nieważne jak się zachowałeś, ważne jak się zachowasz teraz.
Czy dziecko złapane na kłamstwie powinno być karane?
Nie. Ja uważam, że w ogóle kara nie jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku dzieci. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to wszystko zależy od kontekstu, co się takiego wydarzyło.
No ale kara mam na myśli na przykład, nie wiem, zabranie dostępu do internetu na jakiś czas, no zrobienie czegoś, żeby on poczuł te konsekwencje.
Znam takie dzieci, które w ogóle nie widzą takich konsekwencji, w ogóle nie przejmują się takimi
pożyczają
rzeczami.
Telefon
Oczywiście,
od kolegi.
Oczywiście, że tak, zaczną kombinować. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli będziemy karać dziecko w ten sposób, to ono, będziemy u niego uczyć nowych kompetencji. Czyli kombinowania, jak tą karę ominąć. Natomiast w momencie, kiedy przypomnimy sobie, że tak, małe dzieci fantazjują, a więc można z nimi porozmawiać na temat tych fantazji, pokazać, że są takie fantazje, które są nieszkodliwe, jak na przykład, nie wiem, wiara w świętego Mikołaja, czy we wróżkę Zębuszkę, ale są też takie, kiedy się właśnie mówi mamie, nie do końca tak, jak było w rzeczywistości. Ale już z nastolatkiem, kiedy odbudowujemy, albo budujemy, albo w ogóle mamy świetny kontakt, no to należy właśnie z nim porozmawiać na temat tego, jakie szkody też przynosi to rodzicom, jakie to przynosi bliskim, o tym, że kłamstwo może być bardzo, bardzo nieprzyjemne już też na poziomie jakichś takich wartości, na emocji, że może bardzo dużo przykrości sprawiać innym osobom.
No i na koniec już powinniśmy jako dorośli oczekiwać, jako rodzice, że nasze dziecko nastoletnie wszystko nam powie i nie będzie kombinowało
nie.
właśnie?
Nie, właśnie nie. Uszanujmy jego przestrzeń, uszanujmy jego tajemnicę. Tak samo jak my, jako dorośli, mamy tajemnicę i to nawet w bardzo bliskich związkach. Nie chcemy mówić o tej bliskiej osobie, o pewnych naszych, nie wiem, czasami fantazjach albo o pewnych rzeczach, które, czy pasjach, które gdzieś tam realizujemy. Ja tu mówię takim, o takim dużym poziomie o ogólności oczywiście. Tak samo u dziecka, ona też ma swoje tajemnice. Uważam, że rodzice, którzy zaglądają do pamiętniku swoich dzieci, bardzo źle robią. Należy ich tam zostawić w tej przestrzeni. I też chciałam na koniec...
Pamiętników to może na Facebooka bardziej też i czytają tam jakieś...
Ufaj, ale kontroluj, bym tak
powiedział.
Tak,
ale pamiętników też chyba tam nie wiem, czy ktoś pisze w dzisiejszych czasach.
No tak, rzeczywiście. Może ten pamiętnik zabrzmiał trochę archaicznie, ale faktycznie dzieci nie należy pozostawiać samych sobie, tylko nie zamieniajmy opieki w takiej dobrej intencji, tak? Zabezpieczenia tego naszego dziecka przed różnego rodzaju zagrożeniami, które na przykład właśnie niesie sieć internetowa, a takiego kontrolingu, w którym ono się będzie czuło po prostu zaszczute w tej kontroli. Tutaj dużo delikatności bym zalecał. Natomiast też już jak mówimy, że na koniec, to chciałbym podkreślić, że z tym kłamstwem u tych dzieciaków nie jest tak źle. One co prawda często nie rozróżniają tego kłamstwa dobrego, takiego, które może czasami pomóc komuś, albo bo taki rodzaj
niczym
kłamstwa...
Niczym nie grozi, tak?
I niczym nie grozi. Mhm. A takiego kłamstwa, które właśnie niesie pewien rodzaj spustoszenia emocjonalnego, szczególnie u bliskich. Więc tutaj dużo pracy i dużo zainteresowania w takiej sytuacji, ale naprawdę nie jest tak źle.
Rozmawiać.
Tak. Komunikacja bardzo ważna rzecz. Nauczyć się jej i prowadzić jak najczęściej rozmowy ze swoim dzieciakiem.
Jakub Urbański, psycholog i socjolog, trener oraz wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, był moim gościem. Dziękuję Ci za przyjście do studia i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.